Będziemy sobie mówili dalej i tak jak ustaliłem z pastorem Januszem, raczej mówimy dzisiaj o podstawach. Jedną rzecz wam tylko zwrócę uwagę. Czytałem sobie niedawno Ewangelię Marka i przeczytałem coś takiego. 4 rozdział od 40 wersetu. Jezus mówi, może przeczytam od 38. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie martwicie to, że giniemy. Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: zamilcz, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale? I spójrzcie, w tym fragmencie Jezus mówi tak: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż to nie macie wiary. I z tego taka konkluzja. Jak żyjemy w strachu, to na pewno nie mamy ani wiary, ani odwagi. I teraz popatrzcie w swoim życiu, czy się nie boicie? Czy nie boicie się głosić Ewangelii? Czy nie boicie się przyszłości? Czy nie boicie się, że coś się stanie nie tak, jak wy sobie zaplanowaliście i ciągle się czegoś boicie? Albo nawet jest taka zasada, że nieraz ludzie się boją Boga. Boją się przyjść do Boga. Ja pamiętam, jak kiedyś modliłem się i nie wyobrażam sobie Jezusa z karabinem, więc powiedziałem w wojskowej komendzie uzupełnień, że sobie go nie wyobrażam z karabinem. To mnie wysłali do kopalni na kilka lat. No nie zrozumieli tego, co im mówiłem. I wiecie, jak pojechałem do tej kopalni, tam musiałem kilka lat pracować w kopalni na dole pod ziemią. I mówię tak: Boże, ja się boję Cię spytać o cokolwiek. Mówię, bo jak chciałem Ci służyć, mnie wpakowało wszystko to do kopalni, to jak się będę modlił dalej, to ja nie wiem, gdzie ja pojadę. Ale minęło trochę czasu, mówię: Boże, no w życiu nie będę się dobrego Boga bał. Ty masz zawsze najlepsze pomysły dla mojego życia. Skoro tak wyszło, trudno, będę musiał tą żabę połknąć, że tak powiem. Trzeba to przetrzymać, ale na pewno nie będę się bał modlić do dobrego Boga. Kiedy się modlimy modlić do dobrego Boga? Jak mamy swoje pomysły na życie i wiemy, że przez skórę czujemy, że Bóg ma inne zdanie, to się boimy spytać. To wtedy lepiej, wiecie, naokoło pouwielbiać go, coś tam poopowiadać, naściemniać, żeby tylko do sedna nie dojść. I teraz zobaczcie, kiedy Jezus mówi, dlaczego brak wam odwagi, to równie dobrze może się nas pytać, dlaczego brak nam odwagi? Jak myślicie, co uczniowie mogli odpowiedzieć? Wciąż nie macie wiary, a ich ogarnął wielki strach. Jak myślicie, to był strach od Boga, czy nie? Jezus mówi, nie macie odwagi, jesteście w strachu. Czemu tak się z wami dzieje? A ich ogarnął strach. Więc oni trwali w strachu. Zapisałem sobie inny fragment, Marka 6,48. To jest następny fragment, który no, dwa rozdziały dalej. Od 47. Tymczasem nastał wieczór, łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny i około 4:00 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie, pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli. Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się, lecz on natychmiast odezwał się: odwagi, to ja jestem, przestańcie się bać. I gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. I znowu mamy apostołów, którzy są w strachu i jedyne, co mogą zrobić, to po prostu zastygnąć w zdumieniu, nic nie robią dalej. Dlaczego o tym mówię? Strach to jest jeden z najpowszechniejszych stanów, w których potrafimy żyć. I to długi czas ludzie potrafią w tym żyć. Boją się wszystkiego. Przyjeżdża prorok. Mieliście taką sytuację, że wiedzieliście, że ktoś prorokuje, to się baliście wyjść, bo jeszcze wam wyprorokuje coś takiego, co świadczy o was? Wiecie, mnóstwo ludzi takich znam. Mówię, czego wy się boicie? Przecież Bóg jest dżentelmenem, Bóg nie będzie publicznie ci mówił o twoich grzechach, no chyba, że już jesteś w takim stanie i tak nawywijałeś i już nigdy nie słuchałeś dobrych rad, no to może, ewentualnie. Ale nie na zasadzie, że człowiek stara się żyć z Bogiem, nie wychodzi mu, a Bóg będzie publicznie punktował nas za nasze grzechy. Czy ktoś z was przeżył takie coś, że wychodzi pastor i zaczyna się modlić, wszystkie wasze grzechy punktuje? Czyli raczej norma to nie jest. A ludzie się boją. Spójrzcie dalej. Nie rozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serce było nieczułe. I mamy teraz tak, brak odwagi, strach. Tak? Mamy niewiarę i mamy nieczułe serce. w tych dwóch fragmentach. Nieczułe serce. Nieczułe serce oznacza, że Bóg coś do nas mówi, a my w ogóle tego nie czujemy. I mógłbym przeczytać jeszcze fragment z Genesis, 45 rozdział, 26. Tam jest napisane, że gdy przyszli do Jakuba bracia i powiedzieli, że Józef żyje, on im nie wierzył, bo jego serce było nieczułe. I dopiero gdy powtórzyli mu znowu, jest napisane, że jego serce się ożywiło. Co to oznacza? Badamy swoje serca, żeby nie trwać w niewierze, bo wtedy diabeł robi z nami, co chce. Rozumiecie, on będzie mówił do nas, my będziemy w strachu i nieczułe serca będziemy mieli. W ogóle nie będziemy reagowali na to, co mówi Bóg do naszego życia. Czułe serce to jest serce, które jest wrażliwe, które słyszy Słowo Boże i chce się poddać Bożemu Słowu. Dlaczego o tym mówię? Bo sprawa serca jest bardzo ważna. Kiedy się nawracamy, ja za chwilę poproszę Damaris, żeby włączyła te slajdy. To jest bardzo proste kilka slajdów, które mówią o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy oddaje życie Jezusowi, kiedy upadł, kiedy oddaje życie Jezusowi, co to znaczy być człowiekiem cielesnym i duchowym. Ale bardzo często, wiecie, ludzie, bo w Biblii często jest mowa o sercu, prawda? Serce to jest tak naprawdę, zaraz wam powiem, to jest bardzo szeroko rozumiane nasze uczucia, odczucia, rozumienie. Serce jakby określa człowieka, jak on myśli, kim on jest. I dlatego w Piśmie Świętym jest napisane o tym, że Bóg da nam serce mięsiste zamiast kamiennego, tak? I tu zacznę w ten sposób. Skoro apostołowie mieli nieczułe serca, skoro mieli strach i brak odwagi, to z nimi coś było nie tak. To musiało ulec zmianie, zanim będą ludźmi wrażliwymi na głos Ducha Świętego, poddanymi Bogu i tymi, którzy przynoszą Bogu chwałę. Więc ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co się z nami stało i również z naszym sercem, co się dzieje, kiedy oddajemy się Chrystusowi. Bardzo często ludzie tak naiwnie myślą, mówią tak, ja oddałem życie Jezusowi Chrystusowi, jestem na nowo narodzony, więc ze mną jest wszystko w porządku. Bracia i siostry, tak, są takie napisane wersety w Piśmie Świętym, które mówią o tym, że oddając życie Jezusowi, pokutując z naszych grzechów i poddając mu się, rzeczywiście następuje przemiana, którą nazywamy nowym narodzeniem, lub też to w Starym Testamencie jest opisane jako otrzymanie mięsistego serca. Czyli serca czułego, serca, które jest wrażliwe, które odpowiada wiarą na Boże Słowo. Ale na przykład w Mateusza 19,8 Jezus powiedział tak, rzecze im Mojżesz, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. Czyli Jezus mówi, słuchajcie, wiele rzeczy jest źle poukładanych, bo są nieczułe, twarde serca. I teraz na pewno w kazaniach słyszeliście, że człowiek oddając życie Jezusowi otrzymuje serce mięsiste, tak? Tak? Czyli macie serca mięsiste. No to zaraz wam parę rzeczy wyjaśnię. Ezechiela 11, 17 i dalej mówi tak. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe, jedno serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serca kamienne i dam im serca mięsiste. Kiedy człowiek otrzymuje serce mięsiste? Kiedy pokutuje, usuwa zło. Czyli pokuta po prostu jest nam nakazana. My mamy pokutować, bo inaczej nie ma zmian w naszym życiu. Ale to jest początek. Usuwamy złe rzeczy i wtedy możemy mówić o mięsistym sercu. I teraz ktoś przychodzi do Jezusa, oddaje mu życie. Dzisiaj jestem poruszony Bożym działaniem. Oddaję mu życie. A jutro robię wszystko po swojemu. To jak myślicie, to jest mięsiste serce czy nie? Otrzymał mięsiste serce, ale znowu je zatwardza. Dlatego jest napisane w Hebrajczyków, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, jak w dniu kuszenia mnie na pustyni. I bracia i siostry, ja to specjalnie mówię, bo chciałbym, żeby, chyba we wszystkich kościach chciałbym to ogłosić, że otrzymujemy mięsiste serca przy Nowym Narodzeniu, ale wielu chrześcijan się zatwardza po prostu. I z powrotem ich serca staje się kamienne, nieczułe na Boże sprawy, nieczułe na Boże drogi. Gdy dostaniesz informację, że straciłeś pracę, załamany, nie wiem, psycholog, przeróżny lekarz, leki uspokajające, dowiedziałeś się, że ludzie giną, bez Jezusa idą do piekła. Idziesz do lekarza, tak, po tabletki uspokajające, tak się tym przejmujesz? Rozumiecie, o co mi chodzi? To, co dotyczy nas, wracam do tego egoizmu i egocentryzmu, strasznie przeżywamy. Rozdzieramy szatę, jak to nas coś dotknęło. Natomiast to, co dotyka innych, że oni idą do piekła, nawet do nas nie dociera, że oni tracą życie wieczne. I ktoś musi opowiedzieć im Ewangelię. A kto im opowie Ewangelię? Jeżeli będę chodził zdemonizowany, jeżeli będę chodził w zazdrości, będę chodził w chciwości, to ja nie będę miał czasu głosić Ewangelii, bo mnie to po pierwsze nie interesuje, po drugie jestem zajęty inną pracą. Więc tak naprawdę, szczerze mówię, myślę, że w wielu kościołach, wielu chrześcijan powinni pokutować z egoizmu, egocentryzmu i my nieraz przez nauczanie jesteśmy utwierdzani w złym zachowaniu czy w złej postawie. W takiej postawie, że możemy być egoistami, możemy ciągle prosić Boga o wszystko, ale nie jesteśmy zobowiązani, żeby głosić Ewangelię innym ludziom za cenę nawet naszych finansów, za cenę naszych wyrzeczeń, za cenę naszego trudnego położenia. Apostoł Paweł mówi tak, na morzu, wśród zbójców, wśród fałszywych braci, głoszę Ewangelię. Wszędzie. Wszędzie i w każdym miejscu. I dla niego, jeżeli były problemy, to mówi, są problemy, ktoś mi przeszkadza w głoszeniu Ewangelii, nie zgodzę się na to. I robił wszystko. My jaką mamy wymówkę? Trudne czasy, twardzi ludzie, my nie mamy czasu. Mamy pełno wymówek. Amen? Mamy więcej wymówek niż chęci. Dlatego tu wracam do serca. Możemy mieć twarde serca. Zatwardziałe. Serca, w których bliźni mnie nie obchodzi, natomiast moje problemy przeżywam, no, egzaltuję się niesamowicie. Biblia Gdańska mówi ten sam werset w ten sposób. Bo im dam jedno serce i ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste. Czyli nowe narodzenie i mięsiste serce są tożsame z sobą. Ale mówię, można zatwardzić swoje serce. Kolejność jest zawsze ta sama. Pokuta, usuwanie zła, przychodzi przemiana serca. Kiedy się na nowo narodziliśmy, my nie rodzimy się 100 razy na nowo. Ale serce, jeżeli zatwardzimy, musimy przyjść do Boga, żeby znowu uczynił je wrażliwym. Amen? Nie wiem jak wy, ale jak ja się nawróciłem, było mi tak przykro, że ludzie giną. Ale później jak żyło się dniem codziennym, wiecie, są różne, no, dzieci, żona, nie wiem, jakiś remont w domu. Nagle się okazuje, że ten remont jest najważniejszy. Nagle się okazuje, że jakieś tam inne rzeczy przesłaniają główne posłannictwo Jezusa. Jezus posłał nas, żebyśmy dobre domy wybudowali, solidne, żeby się nie zawaliły, tak? Chrześcijanie są dziećmi króla, więc najlepszymi samochodami mają jeździć. Najlepsze, żebyś nie brał kiepskiego samochodu, bo to jest grzech dla chrześcijana, nie wiara. Tak? No bzdury. On nas wysłał, żebyśmy głosili Ewangelię. Czy nie? Czy on wysłał tylko apostołów? Właściwie do apostołów wysłał to. No nie, to może nie rozwijajmy tego wątku, bo to apostołowie mieli zrobić. Wszyscy jesteśmy wysłani do głoszenia Ewangelii. I tak naprawdę najważniejszym celem naszego życia, pomimo tego, że pracujemy, mamy domy, mamy dzieci, samochody, wychowujemy dzieci nasze, najważniejszym celem i tak pozostanie dla każdego z nas głoszenie Ewangelii. Bo to daje życie wieczne. Ktoś nam mówił Ewangelię, jesteśmy dłużnikami ludzi, żeby im opowiedzieć Ewangelię. A jeżeli demony przeszkadzają, to będziemy je przeganiali, będziemy poddawali się Bogu i przeganiali. Dlaczego? Bo chcemy wypełnić wolę Bożą. Chcemy wypełnić posłannictwo Pana Jezusa Chrystusa. Ci, co nie pokutują, według Biblii otrzymują to, co zasiali. I słuchajcie, naprawdę dlatego też wielu chrześcijan przeżywa różne kryzysy, bo co sieją, to zbierają. Gdybyśmy siali dla ducha, zbieralibyśmy z ducha. Jeśli siejemy dla ciała, zbieramy z ciała. A diabeł jest zachwycony tym. Kiedy się nawracamy, to diabeł rezygnuje z nas. Nie rezygnuje z nas. No przecież do Jezusa już należymy. No to co on ma do nas? No na logikę. Gdybym ja był diabłem, no to największy sukces to jest nie związać kogoś, kto i tak należy do mnie. Ale związać kogoś, kto uciekł mi, uciekł z mojego królestwa, a ja zrobię z niego człowieka, który przynosi wstyd Chrystusowi, człowieka, którego mogę użyć, żeby zohydzić Ewangelię, żeby pokazać innym, że chrześcijaństwo to jest głupota i nie warto się w to w ogóle angażować, bo to są wszyscy obłudnicy. To jest sukces dla diabła. Dlatego chrześcijanie, którzy żyją cielesnym, złym sposobem życia, naprawdę są wstydem dla Ewangelii. I mówię to z całą premedytacją, bo to dotyczy tak samo mnie, jak każdego z was. Nie wolno nam żyć złym stylem życia. A jeśli coś nam przeszkadza i żyjemy złym stylem życia, to nie jest jeszcze problem. Problem jest, jak nie chcemy z tego pokutować, nie chcemy się z tego wyrwać. Problem jest, jak jesteśmy uśpieni i myślimy, że tak możemy żyć nadal. Amen? Jeremiasza. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Powtórzonego prawa 10:16. Obrzeżcie więc nieobrzeżkę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. Tu mamy to, co mówię, że można się znowu zatwardzić, można znowu kark usztywnić, można znowu Boga nie słuchać. I może być tak, że się nawracasz i Biblia dla ciebie jest po prostu tortem, czymś wspaniałym, a za jakiś czas mówisz, a nie chce mi się czytać, nie rozumiem, nie dam rady. Nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. To jest Hebrajczyków 3 rozdział. Może przeczytam z drugiej kronik jeszcze 36 rozdział. Czynił zaś to, co... Sedekiasz akurat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan. Zbuntował się również przeciwko królowi Nebukadnezarowi, któremu na Boga zaprzysiągł uległość. Przeciwnie, usztywnił swój kark i zatwardził swoje serce tak, iż nie nawrócił się do Pana Boga Izraela. Czyli uległość, poddanie Bogu jest równoznaczne ze zgięciem karku, poddaniem się Bogu. Bunt, robienie po swojemu jest tym samym, co twarde serce, twardy kark. I bracia i siostry, naprawdę, dlaczego to mówię? Chciałbym, żeby nikt z nas nie miał takiego pomysłu na życie, że nawróciłem się, więc ze mną jest wszystko w porządku. Jest napisane w Biblii tak, patrzcie na koniec życia przewodników waszych. Nie na to, jak zaczynali biec. Patrzcie na koniec ich życia, że wytrwali w wierze. Apostoł Paweł mówił to samo. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Rozumiecie, to nie chodzi o to, że ty przez miesiąc czy przez pół roku jesteś posłuszny Bogu. My mamy żyć w posłuszeństwie, cieszyć się tym posłuszeństwem, nawet jeżeli trzeba za to zapłacić. Jeżeli my nie płacimy ceny, to co to za chrześcijaństwo, bracia i siostry? Powiedzcie mi, czy jak zarabiasz 1000 złotych, łatwo ci się dziesięcina oddaje, czy trudno? Ktoś powie tak, oczywiście, że jest mi łatwo, jestem na nowo narodzony, mam miękkie serce, ja mam na dobro Kościoła i Ewangelii, dla mnie oczywiście pieniądze to nie grają roli. Wiecie co, większość ludzi powie, nie, ja mam mało, jak ja mam z tego żyć, Boże? I ktoś powie tak, no jakbym miał 1 000 000, to ja bym oddawał, 100 000 bym oddał, co to za problem? No ale wtedy oczywiście przyjdzie inny problem. No 100 000, dobrze, ja Porsche sobie za to kupię. Nie, no Porsche do zboru, a oni to zmarnują w tym zborze na ogrzewanie, na klimatyzację. Ja nie będę miał na to wpływu. Nie, chyba nie oddam. Powiem tak, czy masz dużo, czy masz mało. Jak masz twarde serce, zawsze będzie ci trudno. Jak masz serce wrażliwe, to ty powiesz tak, mnie nie obchodzi, kto i jak te pieniądze wyda w kościele. Chciałbym, żeby było jak najlepiej, więc będę się modlił o to, żeby te pieniądze były jak najlepiej wydane. Ale Bóg mi powiedział, że mam wspierać mój Kościół, że mam biednym jałmużnę dawać. To Bóg mi powiedział, że mam to robić, więc ja będę słuchał mojego Boga. I powiem wam tak, można sprawdzić swoje życie, czy masz twarde, miękkie, czy miękkie serce. Czy masz mięsiste, czy masz zatwardziałe serce. Popatrz po prostu, ile się modlisz o siebie, ile o innych, ile pomagasz innym, a ile chciałbyś, żeby tobie pomagano. Popatrz, czy jesteś hojny, czy nie. Będziesz miał bardzo szybko po owocach, poznasz, czy ty w ogóle jesteś wrażliwy na głos Boży. Amen? Amen. Spójrzcie, Hebrajczyków 3, rozdział 10, werset. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Jeśli ktoś ma twarde serce, to Biblia mówi, że Bóg miłuje tych ludzi, tak? Jeszcze raz przeczytam. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia. I powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Powiem tak. Tak, Bóg kocha wszystkich ludzi, nawet tych twardych. Ale też mówi, brzydzę się takim postępowaniem. Nienawidzę takiego postępowania. Nie po to Jezus umarł na krzyżu, żeby oni żyli nadal w zatwardziałości. Jak ktoś chce żyć w zatwardziałości, to się nawracać nie trzeba do tego. Czy trzeba się nawrócić, żeby być zatwardziałym? Dzisiaj się nawrócę, żeby od jutra być zatwardziałym. No przecież to jest bez sensu. Zatwardziały to ja byłem, ja się nie musiałem nawracać. A skoro się nawróciłem, to już idę za ciosem. Czyli według Bożych przykazań. I jeśli widzę, że twardnieje moje serce, że nie chcę pomagać ludziom, nie interesuje mnie ewangelizacja, nie interesuje mnie modlitwa za zgubionymi. Nie każdy jest oczywiście powołany, żeby wyjść na ulicę. Ale chociaż modlić się o ewangelizację, to chyba każdy może, prawda? I może wypadałoby nawet ustalić sobie procentowo, Panie, przestaję biadolić nad swoim życiem. Przez 2 minuty pomodlę się o siebie, a przez 58 minut z godzinnej modlitwy, na przykład jeżeli godzinę ktoś by się modlił, będę się modlił o Kościół, o braci, o siostry, o przyszłość, ale nie będę ciągle wołał o siebie. Dosyć tego. To jest postanowienie. Znacie osoby, które przychodzą i zwierzają wam się? Przychodzi ktoś i mówi tak, wiesz, taki problem miałem tam w pracy i tak mnie gnębią i mnie gnębią. No dobrze, posłuchałeś raz. Przychodzi za następnym razem, teraz mówi, cały czas te same problemy, wiesz, jak mnie gnębią, ja już nie mogę, znowu ci opowiada. Ile razy go wysłuchasz? Znaczy, wiecie, no jak masz cierpliwość, to i 10 razy go wysłuchasz, no ale w końcu powiesz, jak go będziesz widział, to uciekniesz. Bo powiesz, no znowu to samo mi opowie, znowu powie, jak to się modli i Bóg go nie wysłuchuje. To wyobraźcie sobie, ile cierpliwości ma Bóg, ile On razy słyszał te nasze biadolenia. A jeszcze biadolenia na tej zasadzie, o Panie, Ty widzisz, jak mnie diabeł gnębi. Bóg mówi, nie, nie widzę. No ale zobacz, jak mnie gnębi. Nie zauważyłeś, Boże, i Ty tak długo mi nie odpowiadasz, a On mnie tak gnębi. No gnębi mnie. Gnębi, rozumiesz? Gnębi mnie. I Bóg mówi, no widzę. No gnębi Cię, no i co dalej? I powinieneś mi pomóc. Pomocy, ratunku. A, czyli pomóc Ci mam. Wiecie, my Boga przekonujemy do rzeczy oczywistych. No co, On nie wie, że mamy problemy? I teraz Bóg się odzywa. Modlitwa i pokora. Nie, nie, no nie mów mi tego samego setny raz, Boże. Pomocy. A mówi, jeszcze raz Ci powiem, modlitwa i pokora, wyznanie grzechów. Boże, no to już 102 raz mi mówisz. No ile razy się możesz powtarzać? I Bóg swoje, my swoje. On mówi, posłuszni bądźcie, mówimy pomocy, ratunku. I my jesteśmy monotematyczni, a On jest tak cierpliwy, że nas słyszy i słucha, ale nie reaguje bardzo często. A nie wierzę w Boga i Tatę, który kocha nas i nie reaguje. Przypomnę ten werset na początku. Pan czeka, żeby okazać nam łaskę. Czeka, aż my po prostu staniemy, powiem, Boże, jestem słaby, nie umiem, nie potrafię, grzeszę, ale poddaję się Tobie i zacznę Ciebie słuchać. I daj mi swego ducha, żebym umiał Ciebie słuchać. Rozumiecie? Postawa ku Bogu, a nie obok do Boga albo przeciwko Panu Bogu i oczekujemy wielu dobrych rzeczy. Jeżeli chodzi o samo nowonarodzenie, powiedzcie mi, co się dzieje, kiedy człowiek się rodzi na nowo? Co się zmienia w człowieku? Według Pisma Świętego człowiek się składa z trzech elementów. Z ducha, z duszy i z ciała. Oczywiście jest tak, że ktoś powie, i czytałem ostatnio taki, a oni tam jak wypędzają te demony, zawsze podzielą człowieka na 3 części i to jest takie bez sensu, po co człowiek jest jednością i tak dalej, nie? Ale słuchajcie, ja nie wymyśliłem trójdzielności człowieka, tylko Pismo Święte to mówi. W liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale jest napisane, że cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc ja tego nie wymyśliłem. A ktoś mówi, a oni się powołują ciągle na to, że człowiek jest z 3 części i że tam diabeł ma dostęp do tej części, a do tej nie ma. Ale teraz słuchajcie, zasada numer 1. Kiedy Bóg powiedział do Adama, kiedy zgrzeszysz, umrzesz. On zgrzeszył i żył dalej. Czyli co, Bóg się pomylił albo skłamał. Powiedział, umrzesz, a nie umarli. Ja wierzę inaczej. Bóg zawsze mówi prawdę, więc powiedział, jeśli zgrzeszycie, umrzecie i coś w nich umarło. I co w nich umarło? Biblia mówi właśnie o tym, że ten duch, którego Bóg mu dał, przestał przez grzech, stał się martwym dla Boga. Bóg jest duchem, człowiek był istotą duchową, dlatego człowiek mógł mieć ze sobą relację. Kiedy Adam zgrzeszył i duch umarł, pozostaje niejako duszą żyjącą, czyli jest te nasze wszystkie emocje, podejmowane decyzje, nasz charakter, jest ciało, jest rozum, który nam został, logika, ale nie ma duchowej więzi z Bogiem, dlatego człowiek nie może się z Bogiem, że tak powiem, spotkać. Dlatego człowiek w filozofii nie znalazł Pana Boga, w sztuce nie znalazł Pana Boga, we wszystkich uczynkowościach nie znalazł Boga, bo Boga się nie znajduje przez duszę czy przez ciało. Więcej, Biblia mówi, żeby o ciało nie czynić zbyt dużego starania. Dlaczego? Bo ciało nasze, no będziemy żyli 70, jak starczy sił, to 80 lat, tak mówi Pismo Święte. I oczywiście o ciało mamy dbać. To nie chodzi o to, że człowiek nie dba, tylko przesadne dbanie o ciało oznacza tak, abyśmy, no nie wiem, byli tylko istotami fizycznymi. Jest mnóstwo książek, które mówią o psychice. Bo ludzie znają od strony duszy wiele elementów swoich. I naprawdę w literaturze bardzo dużo jest poruszane o psychice, o naszych emocjach. Natomiast jest mało książek, które traktują o duchu, o duchowej stronie. O duchowej stronie piszą albo okultyści w tych swoich książkach, albo chrześcijanie poruszają stronę duchową. Dlaczego? Bo okultyści są świadomi życia duchowego i chrześcijanie są świadomi życia duchowego. Większość ludzi nie jest świadomych życia duchowego. Swojej psychiki, emocji tak, swojego ciała tak, natomiast życia duchowego nie. I teraz, kiedy człowiek, Adam z Ewą zgrzeszyli, poproszę Damaris, żebyś wyświetliła tam, pierwszy slajd może cały rzuć. To, zobaczcie, to jest tak. Człowiek się składa z ducha, emocje, umysł, wola, to jest dusza i ciało fizyczne. I teraz, kiedy człowiek upadł, to zobaczcie, jeśli chodzi o ducha, nastąpiła śmierć duchowa. Duch człowieka jest martwy dla Boga. Nie ma żywej relacji z Bogiem. Jeśli chodzi o umysł, wolę i emocje, to zobaczcie. Jeśli chodzi o emocje, dominują negatywne emocje. Nie wiem jak wy, ale jak przed nawróceniem, jakie mieliście emocje najczęściej? Pełno radości, pokoju? Nie, najczęściej było u jednych zazdrość, u innych smutek, u innych strach. Ciągle coś nas dręczyło. Na pewno nie było pokoju i radości tego, o którym mówi Pismo Święte. Amen? Jeśli chodzi o wolę, to jest zbyt wiele wyborów. No, jak byłem młody, to wiecie, tu chciałem być bogaty, tu chciałem mieć firmę, tu chciałem być podróżnikiem, tu chciałem być księdzem, też chciałem być. Miałem pełno wyborów. I dziewczyny mi się podobały. Raz ta, raz ta, raz ta. Wyborów tyle, że ile dziewczyn, tyle wyborów. I człowiek był rozdarty, nie wiedział, o co tu w tym wszystkim chodzi. I my naprawdę nie wiemy, jako upadli ludzie, my nie wiemy, o co chodzi w tym życiu w ogóle. Niektórzy mówią tak, pieniądz rządzi światem. Inni co mówią? Seks rządzi światem. Tak? Jeszcze inni mówią, politycy rządzą światem. No, no każdy ma swoją opcję na życie. Natomiast wyborów mamy pełno. Jeśli chodzi o umysł, jest utracona znajomość Boga. Ilu z nas myślało o tym, że Bóg to jest stary dziadek, który siedzi na tronie i czeka, że upadniemy i nam jeszcze dołoży wtedy? Ilu z nas myślało w ten sposób, Jezus też jest podobny do Ojca i trzeba Marię ubłagać, żeby ona poszła, ubłagała Jezusa i wtedy Jezus pójdzie do Ojca i ewentualnie załatwi tę sprawę. No większość z nas, stary siwy dziadek, który nas nie kocha, Jezus taki nieprzejednany, chyba obrażony, że musiał za nas umrzeć na krzyżu i Maria ta najwspanialsza, która teraz pójdzie do Pana Jezusa i wszystko załatwi. Tak wielu ludzi w Polsce wierzy, dlatego że czczą Marię. Amen? Natomiast Biblia wyraźnie mówi, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I teraz zasada jest bardzo prosta. Jeżeli Jurek jest Panem Bogiem, a ja idę do jego mamy i mówię, słuchaj, załatw mi coś z tym Jurkiem, no nie mogę się z nim dogadać. No to ona co powinna powiedzieć? Dorosły jest, nie możesz się dogadać, to się nie dogadasz. Rozumiecie, jeżeli ktoś się z Jezusem nie może dogadać, to jak się dogada z kimś innym? Czy przez kogoś innego? Przecież on jest nieprzekupny, niezmienny. I jeżeli mamy propozycję, żeby iść bezpośrednio do pana dyrektora, to ja nie idę do strażnika, później idę do jakiegoś pierwszej instancji, szef drugiej, trzeciej i w końcu ktoś idzie do dyrektora. No to jest bez sensu. Jak mam wstęp prosto do dyrektora, to jest okej. Kiedyś mój syn, pamiętam, musieliśmy jechać na badanie do Poznania, do specjalistyczne badanie. No i się okazało, że pielęgniarka mówi, pan profesor was zaraz przyjmie, nie? Ja tak mówię, coś jej się pomyliło, w taki przychodni profesor przyjmuje, nie? To, a dobra, nawet się nie pytam, o co chodzi. I ja mówię, ale to pani mówi, jakiś profesor? Tak, bo profesor raz w tygodniu ma godzinę i akurat pan trafił i pan profesor przyjmie, nie? No i tam rozmawiam z nią, on mówi, trzeba będzie zrobić operację tam u syna. A mówię, to czy mam się gdzieś zgłosić? No gdzie pan chce się zgłaszać? Ja jestem szefem tutaj wszystkiego, jestem ordynatorem. Jak ja panu powiedziałem, że wtedy jest operacja, kogo pan chce się jeszcze pytać? I to jest właśnie przykład chodzenie do Pana Boga bezpośrednio, a gdzieś tam przez dziwnych pośredników. I dlatego my nie musimy gdzieś tam chodzić bokami. Idziemy prosto do Pana Jezusa, ale idziemy po to, żeby Go słuchać. Ciało fizyczne oczywiście podlega i chorobom, i słabościom, i w końcu nasze ciało, no niestety, jak nie przyjdzie Pan Jezus, nie będziemy przemienieni, to nasze ciało gdzieś tam albo będzie spalone, albo no coś nas zje. Następny poproszę slajd. Jeżeli chodzi o sam upadek, to jest tak. Odrzucenie, wina i bezradność ze słabością. Odrzucenie. My się ciągle czujemy odrzuceni. I kiedy Pan Bóg przychodzi do nas, to On chce, żebyśmy zrozumieli, jaka jest nasza tożsamość w Jezusie. Wcale nie jesteśmy odrzuceni. I tu taka dygresja. Myśli, które mamy w głowie, pochodzą od Boga, od aniołów, od demonów albo nasze własne. Kto z nas wie, które są nasze, które są demoniczne, które są od Boga? Właśnie na tym polega czytanie Słowa Bożego, rozważanie Słowa Bożego, poznawanie Słowa Bożego, żeby umieć odrzucić te rzeczy, które są z Boga, a które są od diabła, czy są też ludzką jakąś filozofią, że ktoś jeszcze nam jakieś treści przekazuje. I my często tego nie umiemy rozróżnić. Diabeł jako kłamca nawet przychodzi i podszywa się pod pierwszą osobę i mówi tak, jak ja jestem głupi. A my co mówimy? No rzeczywiście, głupi jestem jak but. Znowu ci nie wyszło, jak zwykle ci nie wychodzi. A mówimy, no oczywiście, że mi nie wychodzi. Pewno, że mi nie wychodzi. Rozmawiamy sobie normalnie z tymi duchami, które podrzucają nam często myśli i myślimy, że to są nasza dyskusja wewnętrzna. Wybaczcie, ale ja sam z sobą nie rozmawiam. Czy idziesz, Darek, do kina? Nie, nie idę. A może jednak? No to dobrze, zastanowię się. Ja tak nie rozmawiam ze sobą. A w myślach, zobaczcie, my często rozmawiamy, dialogi prowadzimy. Oczywiście możemy prowadzić w jednym zakresie rozmowę z sobą, z sumieniem swoim własnym. Kiedy przychodzą wyrzuty sumienia, my próbujemy bronić tego swojej opinii. To jeżeli chodzi o sumienie, tak. Ale najczęściej jest tak, że przychodzi diabeł i naprawdę wyprowadza nas na manowce. I podam taki przykład. Nie wiem, czy tu u was to mówiłem. Rano wstajesz, mówisz, od jutra zaczynam od Słowa Bożego. Rano wstajesz, mówisz, tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Alleluja, Boże, jesteś wspaniały, idę do pracy. I nagle przychodzi myśl, mówi, no ale tak nie wiem, czy ten Bóg cię tak do końca kocha. Kocha, kocha, na pewno kocha. No ale zobacz, ostatnio ci tak nie wyszło. Aby cię kochał, to by wysłuchał cię. No rzeczywiście, ostatnio tak kiepsko z tym wysłaniem modlitw. Powiem ci więcej, od 2 miesięcy masz kłopoty. No mam 2 miesiące aż te kłopoty. Powiem ci więcej. Bóg to takich jak ty to nie lubi nawet. No to możliwe. Może mnie nie lubi nawet. Powiem ci więcej. Na pewno cię nie lubi. I mówimy, no to by się zgadzało, bo przecież nie wysłuchuje mnie. Ja bym mnie kochał, by mnie lubił, to mi odpowiadał. Rozumiem, prowadzimy sobie jakiś dialog z czymś tam i na końcu jest wieczór, a ty myślisz tak, no tak, podjąłem decyzję, że myślę o Słowie Bożym, minął wieczór, ja o samych głupotach myślałem. Nawrzucane mam, że jestem głupi, że mnie Bóg nie kocha, że nic ze mnie nie będzie i wszystko przyjąłem. Wiecie, ilu chrześcijan to akceptuje takie złe myśli? Jeżeli przyjdzie do ciebie człowiek z ulicy i powie ci tak, głupi jesteś, to co mu powiesz? Ten, co ostatnio tak mówił, to teraz chleba nie może ugryźć. Może tak mu powiesz. A wiecie, przychodzi myśl, tylko my nie wiemy skąd i mówi, głupi jesteś. A ty mówisz, no jestem. Patrzysz w lusterko i mówi, tak, no głupi jestem. Sam sobie w oczy i powtarzasz głupoty, których w Biblii nie znajdziesz. Przychodzą mnie raz ludzie na taką rozmowę duszpasterską i mówią tak, jestem do niczego. No po prostu, no naprawdę, patrzę na siebie, nie mogę właściwie patrzeć na siebie. No to co jest? No w strachu jestem, w zwątpieniu, mówię, który to jest owoc Ducha Świętego? No nie ma takich. Ja mówię, to czemu ty się skupiasz na tym i ciągle tym żyjesz i to ciągle powtarzasz? Skoro to się pojawia, to znaczy, że trzeba z tym zacząć walczyć. Dlatego, że diabeł posługuje się właśnie kłamstwem, no okłamie nas. Ty zamiast uwierzyć, że jesteś dzieckiem Bożym, to wierzysz, że jesteś głupi. No to na jakiej podstawie chcesz z diabłem walczyć, jak ty wierzysz w kłamstwa? Amen? Kiedyś demony powiedziały tak. Ludzie, jacy, modliliśmy się, a one mówią tak, ludzie, jacy wy jesteście głupi. Wy nawet nie wiecie, jaki autorytet macie. No wiecie, tak stwierdziłem, że mówi prawdę. Jak na przykład modliliśmy się nieraz i ktoś mówi tak, chciałbym się nauczyć wypędzać demony. Mówię, dobrze, to siadaj tu koło mnie. Będziemy się tutaj modlili o tą osobę. Jeżeli będą jakieś tam demoniczne rzeczy, będziemy to gromili. A jeżeli Bóg jakieś objawienie będzie dawał, no to trzeba po prostu za tym iść. No trzeba się szkolić. I ktoś mówi tak, pastorze, ja myślę, że tu jest kłamstwo. No mówię, to grom tego ducha. Jeżeli tak uważasz, zaraz sprawdzimy. A on tak, kłamstwo. On się pyta, czy tam jest. On nie gromi tego kłamstwa. I to jest właśnie to, że my nie mamy odwagi, nie mamy autorytetu. Nawet nie ma wiary w to, co jakby odczuwamy jako prowadzenie Boże, bo my nawet nie sprawdziliśmy tego. Więc my nawet tego, co słyszymy, nie jesteśmy pewni. Dlatego Bóg chce dać nam taką tożsamość w Jezusie, to znaczy On nam to dał, tylko to trzeba zaakceptować i przyjąć. Tu nie chodzi o pychę jakąś. Kiedy się nawróciłem i pamiętam, jak ludziom mówiłem, jestem zbawiony, to oni mówią, ale ty pyszny jesteś, człowieku. Nikt nie może powiedzieć, że jest zbawiony. Dopiero jak wyjdzie z ciała i pójdzie gdzieś tam, to dopiero będzie wiedział, czy jest w piekle, czy w czyśćcu, czy w niebie. A ja mówię, ale Biblia mówi, że jak ktoś się nawróci, odda życie Jezusowi, to Pismo Święte daje pewność i Duch Święty potwierdza. Pycha. I wiecie, że na początku byłem skonsternowany. Mówię, chyba rzeczywiście jestem pyszny. Wszyscy mówią, że nie wiedzą, czy są zbawieni, a ja mówię, że wiem, że jestem zbawiony. Można się dać okłamać. Bracia i siostry, z całą pokorą mówimy, że jesteśmy zbawieni, dlatego że oddaliśmy życie Jezusowi, a On umarł za nas na krzyżu. I to nie jest żadna pycha. Amen? A większą głupotą jest nie uznać tego, co mówi Bóg, niż fałszywa pokora, no nie wiem, czy jestem zbawiony. Przepełnieni poczuciem winy i wstydem. Wstyd i wina towarzyszą ludziom cały czas. Ludzie się wstydzą i czują się ciągle winni. A niektórzy bardzo dobrze manipulują poczuciem winy. Mężowie z żonami tak robią, żony z mężami, rodzice z dziećmi. Poczucie winy i poczucie winy. I ciągle szukamy winnych. Zasada jest prosta. Przyszedł wąż, skusił Ewę. Ewa powiedziała Adamowi, Adam zgrzeszył. Przyszedł Pan Bóg, mówi, co wy robicie? Mówi, to nie ja, to kobieta, to nie ja, to wąż. No tylko wąż się nie odezwał. Wyszłoby najbardziej pokorny. Przyjął na klatę. Adam z Ewą się wymówili, a on na klatę wszystko przyjął. Jesteśmy też słabi i bezradni i potrzebujemy siły i samokontroli. I wiecie, tu jedną tylko powiem rzecz dodatkową. Jeśli chodzi o samokontrolę, nie zaczynamy od samokontroli, zaczynamy od Bożej miłości i przychylności Boga. Dopiero akceptacja tego, co Bóg zrobił, sprawia, że mamy siły, żeby zrobić to, co jest dobre. Ja się nauczyłem jednej rzeczy. Nigdy Bogu nie mówię, że coś zrobię. Ty mówię tak, Boże, jak mi pomożesz, to zrobię. Jak mi nie pomożesz, nawet się za to nie biorę, bo już tyle razy myślałem, że jestem silny, a upadłem, że nawet nie mam zamiaru. To nie jest wymówka z mojej strony. To jest coś, że ja nie chcę po prostu o własnych siłach czegoś robić. No wyobraźcie sobie, rano wstaję i tak, oczywiście, Panie Boże, pójdę, powiem kazanie. Wiecie, jak to jest, jak myśli zabraknie człowiekowi? Ja znałem takie osoby, co siedziały w krzesłach i się mądrowały. A jak wyszły za kazalnicę, to dwóch zdań nie mogli sklecić. Bo nagle przyszła do nich choćby taka bojaźń, przecież ja tym ludziom mam coś mówić. A jak ja głupoty zacznę gadać, a jak niezgodne z Biblią zacznę opowiadać, przecież odpowiedzialność jest za to. Wiecie, że w Biblii jest napisane, żeby niewielu było nauczycielami, bo będą stroższą karę odbierali. No, no tak by wypadało, że ten, co uczy innych, sam musi to umieć. Prawda? Bo inaczej to jest tak, idę do narkomana i mówię, powiedz mi, jak żyć w trzeźwości. Już ci daję cały wykład. Do alkoholika idę i mówię, jak to żyć w trzeźwości. A już ci mówię, nie ma sprawy. Albo do złodzieja i będziesz się pytał, jak uczciwie wierzyć. Najpierw trzeba żyć, żeby nauczać. Amen? Może następny slajd? Zobaczcie, to jest taka regułka. Ja ją sobie przepisałem z książki. Chyba Neil Anderson się tak nazywa ten autor. A mi się zdaje, że to od niego wziąłem. Wszelkie grzeszne zachowanie jest niewłaściwą próbą zaspokojenia podstawowych potrzeb. Istotą grzechu jest ludzkie usiłowanie życia w sposób niezależny od Boga, który powiedział, że zaspokoi wszystkie nasze potrzeby, gdy będziemy prowadzić życie w Chrystusie. Czyli wszelkie grzeszne zachowanie to jest zaspokojenie jakichś potrzeb naszych. My mamy jakieś potrzeby, tylko chcemy to zrobić bez Boga i po swojemu. Więc grzech tak naprawdę nie jest... Tu jeszcze jedną rzecz tylko powiem. W obecnym nauczaniu w kościołach zauważyłem jedną rzecz. Grzech został spersonifikowany, grzechowi nadano atrybuty istot myślących, natomiast demonów nie ma. Jest odwrotnie. Grzech jest przestępstwem zakonu. Natomiast nasze grzechy otwierają drzwi, przez które w końcu diabeł przychodzi i nas związuje. Czyli grzech dotyczy naszego nieposłuszeństwa, i grzechu nie można personifikować. Ja wiem, że w Biblii też znajdziemy takie fragmenty, które w jakiś sposób personifikują grzech. Ale w sensie dosłownym. Bóg mówi, nie idź, my idziemy, to znaczy, że zgrzeszyliśmy. I przez to otworzyliśmy drzwi dla demonów, dla diabła, bo on też jest nieposłuszny Panu Bogu. Więc jesteśmy jego kolegami. On ma prawo nasze życie atakować. Dalej może? I teraz zobaczcie, człowiek duchowy. Mamy ducha, który został już ożywiony. Pismo Święte mówi wyraźnie, że może mieć to mięsiste serce, możemy być tymi na nowo narodzonymi ludźmi. I teraz to od ducha zaczyna się praca. To nie jest tak, że ciało nami rządzi. Polak głodny to zły. Tak? Najedzony to śpiący. I nagle się okazuje, że... nie wiem, czy widzieliście kiedyś człowieka, który mówi tak. Mam wielką ochotę na seks i goni kobiety po trawniku? No to by była cielesność dopiero, nie? Że nie ma znaczenia konwenansów, nie ma żadnych. Mam ochotę na seks, no i goni kobiety tutaj gdzieś. Biblia mówi tak, że człowiek wierzący, z jego serca popłyną rzeki wody żywej. Rzeki, ale to dotyczy serca, z wnętrza. Czyli zaczyna się od ducha. Bo w naszym duchu zamieszkał Duch Święty. I dlatego nie może być tak, że przychodzi demon i mówi tak, no on grzeszy, także Duchu Święty, ty się posuń, bo ja też tu będę mieszkał. Więc w naszym duchu nie ma demonów. Rozumiecie, o co mi chodzi? W naszym duchu nie ma demonów. Natomiast w ciele mogą być? Albo w duszy? Bo ktoś mi powie tak. Nie, nie. Demony tylko z zewnątrz związują. Ja mówię, no to jak, to jak one to robią? To przyjdzie, dotknie Jurka ciało i Jurek jest chory. A Jezus na przykład ducha epilepsji czy ducha niemego i głuchego wypędzał z ludzi. A nie, że dotknął go i on głuchy się stał od czasu dotknięcia przez demony. To nie było dotykanie przez demony. To było zamieszkiwanie przez demony. I mieszkały dokładnie duch niemy czy głuchy. No, zaatakował ośrodki mowy i ośrodki słuchu. A epilepsja, no teraz gdybyśmy poszli do lekarza, powiedzieli, że niektóre epilepsje, bo zaznaczam, są epilepsje na przykład powypadkowe, jakieś normalne fizyczne uszkodzenie, więc tak ciało reaguje, ale nieraz to są demoniczne rzeczy. Powiedzcie lekarzowi, że to jest demoniczne. No zadzwoni po psychiatrę. I powie, panie, gdzieś pan się urodził. Mówi, ty pan ze średniowiecza jest? A w Biblii tak jest napisane, że duch epilepsji był wypędzany przez Pana Jezusa. Więc będą przypadki epilepsji, gdzie to będzie demoniczne, duchowe. Jeśli my nie zajmiemy się od duchowej strony tymi rzeczami, no to nie będzie poprawy. To, co pastor Janusz mówił, że jak ktoś jest chory na grypę, to się gipsem tego nie leczy. Prawda? I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi tak, jeżeli chodzi o ducha, tam mamy, że duch przeżywa zbawienie, przebaczenie, pewność zbawienia, bezpieczeństwo, akceptację, poczucie wartości. To są rzeczy, które dotyczą ducha. Jeżeli chodzi o emocji, pokój i radość. Jeżeli chodzi o umysł, to jest domena duszy. Umysł jest przekształcony, skoncentrowany na Jezusie, przepasany do działania. Czyli umysł też się zmienia przez Słowo Boże. I jeśli chodzi o wolę, postępowanie według ducha. Człowiek duchowy ma zmienione emocje, wolę, uczucia. To jest pozmieniane. To się zmienia, to jest proces. Amen? Jeżeli chodzi o ciało, to jest świątynia Boga, składana jako żywa, święta ofiara. Jeżeli chodzi o ciało, tam macie ciało fizyczne składane i jest ciało jako sarks, czyli to z greckiego to słówko sarks, które oznacza tą grzeszną naturę. Ona powinna być ukrzyżowana. Krzyżowanie ciała jest odpowiedzialnością wierzącego. Powinno dokonywać się codziennie przez uważanie siebie za martwego dla grzechu. Czyli żyjemy przez wiarę Słowem Bożym. I to jest praca do wykonania przez nas. Człowiek duchowy krzyżuje swoje ciało. Nie jest w Biblii napisane, że człowiek duchowy nic go nie dotyka, on ziemi już nad ziemią fruwa. Nie. Człowiek duchowy nadal będzie walczył, toczył walkę, bo Biblia mówi, że skąd są te wszystkie walki w nas? Z pożądliwości, które w nas walczą. Amen? I dlatego pewne rzeczy pozostaną nadal w gestii takie. No oczywiście im bardziej poddamy Panu Bogu, tym łatwiej nam będzie pewne rzeczy pokonać. Im dalej jesteśmy od Boga, tym bardziej niemożliwym wręcz staje się pokonanie niektórych grzechów, wad charakteru. Po prostu to jest niemożliwe. Więc człowiek duchowy to jest człowiek, którego duch wpływa na umysł, na wolę, na emocje. Jeżeli mamy przemieniony umysł, mamy wolę poddaną Bogu, ciało też wykona to, co chce umysł. Bo chyba nie jest tak, nie, że co innego myślimy, co innego robimy. Tak powinno być, że robimy dokładnie to, co chcemy. Święty Paweł pisał o tym, że chce czynić dobro, a trzyma się mnie zło. Któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? I tam powiedział jako rozwiązanie, dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa. Właśnie przez Jezusa jesteśmy uwolnieni. Ale to uwolnienie nie polega, że to jest stan natychmiast gotowy dla nas. To jest stan, w którym otrzymujemy nowonarodzenie, przez Słowo Boże i poddanie Bogu uświęcamy się. Czyli zbliżamy się do Boga. Coraz bardziej jesteśmy oddzieleni do Jego, dla Jego woli, żeby wykonać to, co On chce. Czyli proces uświęcenia musi być w nas i Biblia mówi, że bez uświęcenia nikt z nas nie ujrzy Pana Boga. Nikt z nas nie ujrzy Pana Boga. Więc nie jest tak, że jak się ktoś na nowo narodzi, to już jest wszystko w porządku. Powiem tak, gdy się rodzi maleńkie dziecko, Czy to jest prawdziwy człowiek? Na pewno? Taki mały? Ślini się, kupę robi pod siebie. Dokładnie, to jest najprawdziwszy człowiek. Idealny człowiek, tylko że mały jeszcze. Jak się człowiek rodzi na nowo, to jest też taki idealny, ale jeszcze wiele rzeczy nie umie zrobić po prostu. Dziecko małe nie jest ani głupie, ani bez inteligencji. Gdybyśmy my się tak szybko uczyli języka, jak małe dzieci się uczą, to byśmy bardzo szybko mówili różnymi językami. Nie mówię o darze Ducha Świętego teraz. Wiecie, jakie dzieci są bystre, inteligentne i tak dalej. Ale są niedoświadczone, nierozwinięte jeszcze. Węgla też nie wrzucają do piwnicy. Muszą nabrać tężyzny, muszą wzrosnąć. I my po prostu, kiedy się rodzimy na nowo, jesteśmy jak niemowlęta. Biblia o tym mówi, że możemy być niemowlętami, dziećmi w Panu, młodzieńcami w Panu, albo dojrzałymi ludźmi w Panu. I chodzi o ten naturalny rozwój. Więc słuchajcie, niezależnie na jakim etapie jesteście w życiu, po prostu się nie obrażajcie na to. Mówcie, Boże, dobrze, jak jestem niemowlęciem, okej, karm mnie, dobrze, będę wzrastał, takim bobasem fajnym będę, a później zacznę biegać i wiele rzeczy się nauczę. To jest zupełnie naturalny rozwój. Gorzej jest, jeżeli takie małe dziecko chce być jak dorosły. I nieraz tak jest, że ktoś się nawróci, 2 miesiące nawrócony, on już pastorem jest, wiecie, ewangelistą, wszystkim naraz. No to jest niemożliwe. Dlaczego? Bo tutaj trzeba mieć doświadczenia. Pamiętam kiedyś pewną siostrę. Zadzwoniła do mnie i mówi tak. Pastorze, mówi, ja to miałem kiedyś proroctwo lata temu, że będę nauczycielem biblijnym, będę uczyła ludzi Biblii. Ja stwierdziłam, oczywiście. Elokwentna jestem, inteligentna jestem, nic mi nie brakuje. Spokojnie mogę tym być. Mogę uczyć ludzi. Minęło kilka lat i ona ciągle czeka, aż będzie nauczycielem biblijnym. I siostra w Panu mówi, takie proroctwo miałaś? Ale numer. A ty Biblię w ogóle czytasz, znasz? No nie bardzo. A ona mówi, to jak ty chcesz uczyć Biblię, jak jej nie znasz? I do niej dopiero dotarło. Kilka lat czekała, no właśnie to jest taki cielesny sposób myślenia, czekała na coś, co miała w proroctwie, a to się nigdy nie stanie, dlatego że ona nie podjęła odpowiednich działań. Amen. Jeśli chcecie być dojrzałymi chrześcijanami w Panu, trzeba dbać o dojrzałość. Chcesz skończyć studia, musisz iść do szkoły. No chyba, że pójdziesz na targowisko. Ale to jest droga na skróty. Podobno niektórzy kupowali kiedyś dyplomy. Niestety trzeba skończyć szkołę. Jeśli to ma być prawidłowy rozwój, to musimy skończyć szkołę. I nikt nie robi tak, że patrzy na Jurka i mówi, ty podstawki nie musisz kończyć, ty od razu do średniej. Ja się nie spotkałem z takim czymś. Owszem, gdyby był super inteligentny, to ktoś by patrzył, wiesz co Jurek, ty dwie klasy w jednym roku, czyli 4 lata i wyjdziesz z podstawówki. No to takie coś to rozumiem, ale i tak trzeba program przerobić. Dlatego, słuchajcie, nasz rozwój jest naturalny, ale zakłócają go właśnie nasze cielesne zachowania albo demoniczne. I poproszę następny może slajd. I to jest człowiek cielesny. I teraz zobaczcie, tu duch nie ma nic do powiedzenia. Duch Boży i Duch Człowieczy nie ma nic do powiedzenia w nas. Po prostu to jest, Duch Święty jest zasmucony, tak jak Pismo Święte mówi. Wiecie, jak działa człowiek, gdy jest smutny. Gdy idziesz smutny do pracy, to jesteś najbardziej pracowitym pracownikiem dnia. Jak jesteś smutny, przychodzisz po prostu najchętniej, że dajcie mi wszyscy święci spokój, z tą robotą też mi idźcie, albo wezmę urlop, mówię, nie będę dzisiaj siedział w pracy. Smutek nas wykańcza. Tak? Czy nie? Więc Duch Święty, kiedy jest zasmucony, on nie odchodzi od nas. Kiedy jesteśmy na nowo narodzeni i Bóg zamieszkał w nas przez Ducha, Duch Święty nie ucieka z nas. To nie jest tak, że on ucieka, przybiega i tak wiecie, ileś razy dziennie albo miesięczną jakąś tam ma normę. Nie, on mieszka, ale jest smutny. Jak masz smutną żonę w domu, to wiesz, że nie ma żadnej atmosfery. Siedzi po prostu smutna, ty niby jesteś w tym domu, niby jesteście małżeństwem, ale co to za małżeństwo? Przychodzi ktoś do domu, rozmowa się nie klei, nic się nie dzieje, nikomu się nie chce nawet posprzątać. Czy jak człowiek jest smutny, to sprząta? Słyszeliście o czymś takim, że ktoś jak jest smutny, to sprząta? Ja słyszałem, że zajada, ogląda telewizję, pije, ale nie słyszałem, że sprząta. Dzisiaj byłam tak smutna, że 2 razy dom posprzątałem. Nie słyszałem takiego czegoś jeszcze. Smutek odbiera siły człowiekowi. Więc kiedy Duch Święty jest zasmucony, to jest dokładnie tak, jakby nasz duch zrezygnował z posilania, które pochodzi od Boga. I dlatego zaczynają krążyć w nas złe emocje. I nasza dusza jest też wtedy niestety wykończona. Zobaczcie, emocje są niezrównoważone. Wola, jeśli chodzi o wolę, postępowanie według ducha rzadko. Rzadko przeżywamy Cielesny chrześcijanin rzadko przeżywa miłość, rzadko przeżywa pokój. Nie, że nigdy nie przeżywa, ale rzadko to przeżywa. Albo przeżywa to tylko na nabożeństwie, a później nigdy nie ma żadnego pokoju ani radości w życiu. Bo na nabożeństwie na tyle jest tej obecności Bożej, że to się jakby przebije do niego, że on to odczuje jeszcze. Jeśli chodzi o wolę, postępowanie według ciała, często. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie i tak dalej. Więc kiedy przychodzi do mnie człowiek i mówi tak, siedzę w pornografii, mam kłopoty z kłamstwem, ja nie mówię od razu, że on nie jest chrześcijaninem, bo grzeszy. Ja powiem, oddaj życie Jezusowi tak. A jak to się stało? Opowie mi, jeżeli to jest wiarygodne to, co mówi. Mówię, tak, oddaj życie Jezusowi z tego, co mówisz. Stałeś się chrześcijaninem, ale kompletnie źle żyjesz. I musisz pokutować, bo to jest życie według ciała, nie według ducha. I demony będą cię dręczyły, dopóki nie zaczniesz z tym walczyć. Jeśli chodzi o umysł, umysł jest chwiejny. Dlatego Biblia mówi o chrześcijanach, którzy lada wiatrem nauki są porywani. Raz w lewo, raz w prawo. Wiecie, jak teraz chrześcijanie, to jest taka, no chyba zasada już się zrobiła. Ten i ten jest zły. Skąd wiesz? W internecie czytałem. To jest naprawdę, wiecie, największy argument, że w internecie ktoś coś przeczytał. A ludzie się na to powołują. Nawet w internecie o tym pisali. Że w internecie takie głupoty nieraz piszą, że szok. Jeden pisze Randy Clark, mąż Boży, drugi zwiedziony kompletnie. Komu wierzyć? Jeden i drugi w internecie artykuł zamieszczony. Amen? Jeśli chodzi o ducha, to już mówiłem, żywy, lecz jest gaszony. Tam macie referencje też biblijne opisane. Jeśli chodzi o ciało, czyli o to sarks, to wyuczone nawyki w dalszym ciągu nakłaniają umysł do życia niezależnego od Boga. I dlatego mamy chrześcijan, którzy po prostu się obrażają. Spotkaliście to, że jak się ktoś nie przywitał z kimś przy wejściu, to on obrażony, tu nie ma miłości w tym zborze, ręki mi nie podali. Pastor to tak podał mi rękę i leciał dalej. Nawet mi w oczy nie spojrzał. A on naprawdę miał coś ważnego do załatwienia akurat. Tu nie ma miłości w tym zborze. Rozumiecie? Z jednym się nie przywitał, dobrze, ale nikt nie ma miłości w zborze. To jest cielesny sposób myślenia. To jest obrażanie się. Jak myślicie, jak się człowiek dobrze obraża, to demony mają przystęp do niego, czy nie? No pewnie, że to jest nieprzebaczenie, to jest uraza, to jest gorycz. A ktoś plotkuje dobrze, to... Pełny ducha, tylko którego? A jeśli ciało, to bóle migrenowe, wrzody żołądka, alergie, zaburzenia pracy, no różne choróbska. I zasada jest prosta, to nawet, słuchajcie, medycyna o tym mówi, że jest tak zwana hipochondria. Że ktoś po prostu pewne rzeczy sobie imputuje jakby w swoje życie. Pamiętam, jak kiedyś modliliśmy się z pewną kobietą, i ja mówię, jak masz na imię? A ten duch mówi, fałszywe diagnozy lekarskie. Ja mówię, okej, to wychodź z niej. Nie, nie wyjdę, bo wtedy ona będzie zdrowa i będzie wiedziała, jak jest jej stan, a tak zawsze zamieszanie. No i nie chciał wyjść, no ale wyszedł. W każdym razie, ja tak robię, że kiedy się modlę z kimś, to później się pytam tej osoby, słuchaj, czy ty miałaś problemy z takim czymś? Bo nieraz jest tak, że ktoś traci świadomość. Zdarza się tak nieraz. Nie, że to bardzo częste przypadki, ale ktoś kompletnie nie wie, co się z nim działo. Ja mówię, słuchaj, bo taki duch się zamanifestował. A ta osoba mówi tak, ile ja miałam fałszywych diagnoz lekarskich, ja już po prostu policzyć tego nie mogę. Przychodzę do specjalisty, mówi, proszę pani, wada serca. I do następnego, żadnej wady serca nie ma. I do następnego, oczywiście, że jest wada serca. Następny nie ma wady serca. Pani jest chora na to. Pani ma tutaj markery nowotworowe. Nie mam żadnych markerów. Ona mówi, zwariować z tym idzie. I wiecie, no, to mi pasuje do działania demonów. Wymęczyć człowieka, wykończyć go, udręczyć, że mu się wszystkiego odechciało. I fałszywe diagnozy lekarskie dosyć dobrze działają, dlatego że wiecie, że lekarze mają często też swój autorytet. I teraz jeżeli słyszysz od lekarza w autorytecie, że masz raka, to co robisz? Na pewno go nie mam. Tak? Ja przeżyłem takie coś, wiecie. Poszedłem zrobić sobie zdjęcie pantomograficzne szczęki. I to akurat kolega mojej Marzeny jest radiologiem, a poniżej gabinet ma też kolega ze szkoły średniej, który jest stomatologiem, chirurgiem. No i ten radiolog spojrzał na to zdjęcie i mówi tak, Marzena, szybko idźcie do tego dentysty na dole. Ja mówię, ja jutro mam wizytę u niego, akurat tak się złoży, po co ja mam lecieć? Idźcie, idźcie. Ja mówię, a co pan tam zobaczył w tym zdjęciu? Nic nie zobaczyłem, mówi, idźcie, idźcie. A ja mówię, nie mi pan da to zdjęcie. I tak patrzę, no wiecie, no ja się nie znam. Patrzę, mówię, białe i czarne i co tam więcej zobaczę na zdjęciu rentgenowskim. A mówi, idźcie, idźcie. Ja mówię, no dobra, no to pójdziemy. On sam zaniósł chyba to zdjęcie nawet temu koledze. Zawołał mnie ten chirurg, mówi, wie pan co, ma pan takie puste miejsce w szczęce. I mówi, ta torbiel to jest pod trzema zębami. I ja mówię, to co, to rakowe jest? Może być rakowe. Mówi, wie pan, rak to też korzenie zębów wyjada. Mówi, nie wiem, to trzeba sprawdzić, może rak. Co byście pomyśleli, że macie raka, czy nie macie raka? No i on mówi tak, dam panu telefon do takiego mojego doktora, który mnie tam prowadził na studiach kiedyś lata temu. Mówi, to jest specjalista, on tam zobaczy lepiej to zdjęcie, panu oceni i tak dalej. Nie? No to się umówiłem tam telefonicznie, że pojadę do niego. Jadę do domu i naprawdę przychodzi diabeł, mówi, raka, masz. A ja mówię, może i mam, może nie mam, kto to wie. Mówię, muszę się pomodlić, muszę postę założyć. I moja Marzena mówi tak, Darek, jak się czujesz? Mówi, no jak się czujesz? A ja mówię, Marzena, nie wiem jak się czuję, no myślę, normalnie mi wszystko tam buzuje, muszę przemyśleć, jak sobie przemyślę, to ci powiem. Ale jak się czujesz, Darek? Ja mówię, Marzena, no nie wiem, no co mam ci powiedzieć, że się dobrze czuję, jak nie wiem, jak się czuję nawet, nie? Darek, ale jak się czujesz? Mówię, Marzena, zaraz się pokłócimy i tak się skończy ta nasza rozmowa, nie? I Marzena, no dobra. No tam sobie popościłem jeden dzień, pomodliłem się i mówię tak, nie przyjmuję tego, właśnie choćby przez pryzmat fałszywych diagnoz lekarskich, mówię, nie przyjmuję tego, nie zgadzam się na to, nie będę tu w ogóle nawet rozważał takiej kwestii, gromię to i koniec. Tak przyjąłem, bo tak miałem na sercu, to nie, że sobie wmawiałem, ja się modliłem do Pana Boga o to i wiedziałem, że mam to odrzucić. Słuchajcie, idę na uwolnienia i akurat ja się spóźniłem, wchodzę, a ten demon tak patrzy w tej osobie i mówi, a co ty masz w ustach? Ja mówię, słowo dla Boga i uwielbienie dla Niego. Nie, co ty masz w ustach? Ja mówię, no mówię ci, że słowo dla Boga i uwielbienie, ja nic więcej nie mam w ustach. Rak, o to mi chodzi. No wiadomo, no ja nikomu się nie zwierzałem, co tam jakieś diagnozy, więc wiadomo, to jest jakaś tam wiedza demoniczna. I rzeczywiście pojechałem na badania, tam mi to wyczyszczono i tak dalej, żadnego raka nie było, nic. Ale teraz się zastanawiam, ciekawe co by było, ja bym uwierzył w to, że mam raka. Mi nie chodzi o to, że wiecie, jak uwierzymy w każdą głupotę, to od razu przyjdzie. Ale jeżeli rzeczywiście w mocy demonicznej coś przychodzi i nas atakuje, że to nie jest tylko jakieś zwykłe tam takie, tylko naprawdę uwierzymy nie Bogu, że uzdrowieni jesteśmy w sińcach Jezusa, tylko zaczniemy wierzyć w to, co nam lekarze, wszyscy inni mówią. A oczywiście zaznaczam, to trzeba mieć zdrowy rozsądek. Idziemy do lekarza, lekarz mówi, że mamy taką przypadłość, to nie znaczy, że ty jej nie masz. Ale masz prawo modlić się do Chrystusa, który uzdrowił nas swoimi sińcami. Że jakby choroba nie wytrąca ci broni z ręki, tylko mówisz, tak, skoro tak jest, to mam Boga, który potrafi uzdrowić. I ja pomimo tego, że poszedłem do lekarza i nawet będę brał leki, ja i tak się będę modlił do Boga o uzdrowienie. Jeśli masz wiarę, bo ja znam takie osoby, które, wiecie, nie mają wiary, a sobie wmawiają wiarę. Znam osobę, która ma guzy. I przestała chodzić do lekarza, jak się dowiedziała ta osoba, że ma guzy, bo powiedziała, nie interesuje mnie to. A mówię, to rozumiem, że Bóg cię uzdrawia, że to znika. Nie, nie znika, cały czas jest. A mówię, to może ty wiary nie masz, może sobie wmawiasz. Idź do lekarza i przy okazji módl się o wzrost wiary. Nie, ja nie pójdę. Mówię, jak chcesz, mówię, ale życie sobie może skrócisz. Rozumiecie, trzeba mieć zdrowy rozsądek też. Bo jeżeli ktoś odrzuca na przykład lekarzy, to proszę nie przyklejać nawet plastra, jak się zatniesz. Bo to też jest wymysł medyczny. Amen? No trzeba być, iść za ciosem. Dlatego, słuchajcie, jeżeli są też choroby oczywiście zwykłe, bo Biblia mówi o uzdrowieniach i o uwolnieniach, którym towarzyszy uzdrowienie. Także my nie generalizujemy i nie ma tak, że wszędzie za wszystkim stoi diabeł. To jest tak jak z tą cielesnością, jeszcze mi się przypomniał dowcip. Siedzi diabeł na płocie i płacze. I przychodzi ktoś i mówi, a czemu ty diable płaczesz? Ja mówię, to wszystko przez tych chrześcijan. Wczoraj cudzołożyli, kradli, dzisiaj poszli do kościoła, powiedzieli Bogu, że to wszystko moja wina. To jest kwestia cielesności, że my przerzucamy odpowiedzialność na diabła tam, gdzie jest nasza odpowiedzialność. A my musimy to robić rozsądnie. Gdzie diabeł, to diabeł. Gromimy, wyrzucamy, poddajemy się Bogu najpierw. Gdzie cielesność, walczymy z tym. Dlatego my musimy wiedzieć, co się dzieje z człowiekiem wierzącym. I teraz czas mój minął, więc jeszcze 2 minuty. Zasada jest taka. Człowiek na nowo narodzony ma nowego ducha i tam mieszka Duch Święty. Jednakże tak jak w świątyni było i to Jezus, dokładnie to jest pokazane, wszedł do świątyni i ze świątyni wypędzał zło. Przekupniów wypędzał. Pamiętacie tam całą historię? To nie było poza świątynią, to było w świątyni. Jeżeli my jesteśmy porównani do świątyni i ta świątynia też się składa z trzech części, tak jak mamy ducha, dusza i ciało, tam też było przedsionek, miejsce święte i miejsce najświętsze. W miejscu najświętszym była Arka Przymierza symbolizująca Bożą obecność i tam nikt nie miał prawa wchodzić poza arcykapłanem, który raz do roku z ofiarami zwierząt wchodził, żeby przebłagać za ludzi. Raz do roku tam nikt nie wchodził i przekupniów Jezus nie wypędzał z miejsca najświętszego. On tam były też takie komnaty wokół, gdzie biznes po prostu był robiony. Jezus wszedł i mówi, w świątyni powinna być modlitwa, a jest jaskinią zbójców. I ja szczerze mówię, ja na tyle jestem pokorny, patrząc na swoje życie, że ja wiem, że moje życie powinno być świątynią Ducha Świętego, a nieraz jest świątynią egoizmu. Nieraz jest świątynią głupoty. Głupota tam się ma dobrze, a nie Duch Święty. I że nieraz jestem nieposłuszny Panu Bogu. I ja to widzę, więc ja nie będę zaprzeczał, że jestem na zasadzie duchem, duszą, umysłem, wolą, wszystkim tak już uświęcony, należę do Boga, bo się na nowo narodziłem. Nie. Ja dążę do tego. Należę do Jezusa, jestem odkupiony. Mam w Nim prawo wszystkie te dobre rzeczy od Niego odebrać, ale to jest też moja współpraca z moim Panem. Moje poddanie, moje szukanie Jego. Amen. I dygresję wam powiem na koniec. Wiecie, dlaczego w tej świątyni, kiedy Jezus ją oczyścił, to ślepi i chromi byli pouzdrawiani później? Bo jak Jezus tam wpadł z tymi powrozami i wszystkich przegonił, to tylko ślepi i chromi nie uciekli. Więc tylko oni mu zostali do uzdrawiania. Dlatego, bracia i siostry, naprawdę to, co mówimy, dotyczy wypędzania demonów, bo bez naszego uświęcenia, naszej współpracy z Panem Bogiem, według Pisma Świętego, demony nawet jak odejdą, one wrócą. I jest to zagrożenie, że wrócą jeszcze silniejsze. Dlaczego? Bo my nic nie zrobiliśmy ze swoim życiem. Skoro Bóg nas uwalnia, i to widziałem u wielu ludzi, to jest taki proces, Bóg uwalnia, jesteśmy jakby o krok wyżej, o stopień wyżej. Ugruntowujemy się, żyjemy według w tej wolności. Bóg uwalnia nas znowu z czegoś. I to jest taki jakiś proces w naszym życiu. Zależnie od naszej osobowości, rozwoju duchowego, jest krótszy lub dłuższy. Ale to jest proces, w którym Bóg nas uwalnia, żebyśmy byli gotowi na życie według Ducha, w posłuszeństwie, w darach Ducha Świętego, w poddaniu Panu Bogu. To nie jest proces, który przez całe życie ma trwać uwalnianie. Nie. Jeśli chodzi o uświęcenie, to całe życie. Jeśli chodzi o walkę z niektórymi rzeczami, które wracają do nas, to może całe życie. Ale nie, że ciągle będziemy tylko z demonami całe życie się boksowali. Nie ma takiej opcji. Bóg nas uwalnia, żebyśmy w tej wolności stali. Za krótko dzisiaj jest, żeby to omówić. W Galacjan jest napisane, że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności stali i nie poddawali się więcej pod jarzmo niewoli. Czyli można być uwolnionym i wrócić do niewoli. A my nie chcemy tego. Amen.